Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Nikt nie jest w stanie przekonać nas, że to doniosłe świadectwo nie odpowiada prawdzie historycznej, że ten, który mówi, iż tam był i to widział, w rzeczywistości tam nie był ani tego nie widział. W tym przypadku chodzi o uczciwość autora. Na Kalwarii u stóp krzyża stała Matka Jezusa, a obok niej uczeń, którego miłował. Mamy do czynienia ze świadkiem naocznym. On widział nie tylko to, co działo się na oczach wszystkich. W świetle Ducha Świętego, po Pasrze, zrozumiał także sens tego wszystkiego, co się wydarzyło. Że w tym momencie ofiarowany został prawdziwy Baranek Boży i wypełnił się sens starożytnej Paschy. Że Chrystus na krzyżu był nową Bożą świątynią, z którego boku, jak zapowiedział prorok Ezechiel, wypływa woda życia. Że Duch, którego tchnął w chwili śmierci, daje początek nowemu stworzeniu, podobnie jak Duch Boży na początku unosząc się nad wodami, przemienił chaos w świat uporządkowany. Jan zrozumiał sens ostatnich słów Jezusa. Wykonało się.
Ale zadajmy sobie pytanie, skąd to bezgraniczne skupienie się na znaczeniu krzyża Chrystusa? Skąd ta wszechobecność wizerunków ukrzyżowanego w naszych kościołach, na ołtarzach i w każdym miejscu nawiedzanym przez chrześcijan? Ktoś zasugerował pewien klucz do zrozumienia tej chrześcijańskiej tajemnicy, mówiąc, że Bóg objawia się sub contraria specie, czyli jako przeciwieństwo tego, kim jest w rzeczywistości. Objawia swoją moc w słabości, swoją mądrość w niedorzeczności, swoje bogactwo w ubóstwie. Tego klucza nie da się zastosować do krzyża. Na krzyżu Bóg objawia się sub propria specie. Objawia się takim, jakim jest, w swojej najgłębszej i najprawdziwszej rzeczywistości. Bóg jest agape, miłość, pisze święty Jan, miłością zdolną do poświęceń, agape. Tylko na krzyżu objawia się to, jak daleko posuwa się ta nieskończona zdolność Boga do ofiarowania siebie. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał na śmierć. Paweł dodał, on umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie na śmierć.
W roku, w którym Kościół zwołuje synod poświęcony młodzieży i chce ją umieścić w centrum swojej troski duszpasterskiej, obecność na Kalwarii ucznia, którego Jezus miłował, stanowi ważne, szczególne przesłanie. Wszyscy mamy wystarczające motywy, aby sądzić, że Jan przylgnął do Jezusa, będąc jeszcze bardzo młodym. To było jego prawdziwe, osobiste zakochanie się. Wszystko inne w jednym momencie zeszło na drugi plan. Było to prawdziwe, osobiste spotkanie, egzystencjalne. O ile w centrum myśli Pawłowej znajduje się działanie Jezusa, czyli Jego tajemnica paschalna, w centrum myśli Janowej jest osoba Jezusa. Stąd pochodzą owe ja jestem, często występujące w Jego Ewangelii. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Ja jestem światłem, ja jestem bramą. Po prostu ja jestem. Jan był prawie na pewno jednym z dwóch uczniów Jana Chrzciciela, którzy poszli za Jezusem, gdy tylko pojawił się na scenie. Na ich pytanie, Rabbi, gdzie mieszkasz? Jezus odpowiedział, chodźcie i zobaczcie. Poszli więc, pisze Jan, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 4 po południu. O tej godzinie Jan zdecydował o swoim życiu i nigdy nie zapomniał tej godziny.
Zapewne będziemy próbować w tym roku odkryć razem z młodymi, czego Chrystus od nich oczekuje, co mogą dać Kościołowi i społeczeństwu. Najważniejszą jednak rzeczą jest coś innego. Jest to odkrycie tego, co Chrystus chce podarować młodzieży. Jan odkrył to, będąc z Jezusem. Jest to pełna radość i życie w obfitości. Zadbajmy o to, aby we wszystkich rozmowach o młodych i w słowach kierowanych do młodych rozbrzmiewało, jakby w tle zaproszenie Ojca Świętego zawarte w Ewangelii Gaudium. Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do Niego.
Również między nami nie ma nikogo, kto mógłby myśleć, że to zaproszenie nie jest skierowane do Niego. Osobiste spotkanie z Chrystusem jest możliwe. Jest możliwe również dzisiaj, ponieważ Jezus zmartwychwstał, jest żywy. Nie jest kimś z historii, jest osobą żyjącą. Wszystko jest możliwe po tym osobistym spotkaniu. Nic bez Niego nie zmieni się tak naprawdę w życiu. Oprócz przykładu swojego życia, osobistego doświadczenia, Ewangelista Jan pozostawił nam także przesłanie napisane dla młodych. W jego pierwszym liście czytamy te poruszające słowa starca, skierowane do młodych z kościołów, które były przez niego założone. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni, a nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Świat, którego nie powinniśmy miłować i do którego nie mamy się upodabniać, to nie jest, jak wiemy, świat stworzony i miłowany przez Boga. Nie są nim też ludzie tego świata, którym winniśmy wychodzić naprzeciw, lecz szczególnie ubodzy, ostatni. Zanurzenie się w tym świecie cierpienia, emarginacji, to jest paradoksalnie najlepszy sposób odseparowania się od świata, ponieważ jest pójściem tam, skąd świat ucieka z całych swoich sił. Jest to odseparowanie się od samej zasady, którą kieruje się świat, czyli od egoizmu. Nie. Świat, którego nie powinniśmy miłować, jest inny. Jest to świat pozostający pod panowaniem szatana i grzechu. Duch mocarstwa powietrza, jak nazywa go święty Paweł w liście do Efezjan. Duch mocarstwa powietrza. Decydującą w nim rolę odgrywa opinia publiczna. Dzisiaj dosłownie będąca duchem mocarstwa powietrza, ponieważ roznosi się drogą eteru, dzięki nieograniczonym możliwościom technicznym. Określa się on jako duch o wielkiej sile historycznej, od której pojedynczemu człowiekowi trudno się jest uchylić. Podążamy zwykle za tym ogólnym duchem, to oczywiste. Działanie, myślenie lub wypowiadanie czegoś, co jest przeciwne temu duchowi, jest uważane za brak wrażliwości, nawet za niesprawiedliwość lub przestępstwo. Wtedy już nie ośmielisz się zajmować rzeczami i sytuacjami, a zwłaszcza w sposób inny, jak to jest ci narzucane.
To właśnie nazywamy przystosowaniem do ducha czasów, konformizmem. Wielki poeta ubiegłego wieku, angielski poeta Thomas Eliot, napisał trzy wersy, które mówią więcej niż całe księgi. W świecie zbiegów osoba, która zmierza w przeciwnym kierunku, wydaje się dezerterem. Może dobrze to słyszeć. W świecie zbiegów osoba, która zmierza w przeciwnym kierunku, wydaje się dezerterem. Drodzy młodzi chrześcijanie, jeśli wolno mi starcowi, jak święty Jan, zwrócić się do was bezpośrednio, to chcę was zachęcić. Bądźcie tymi, którzy wybierają przeciwny kierunek. Miejcie odwagę iść pod prąd. Dla nas przeciwny kierunek to nie jest miejsce, to jest osoba, to Jezus, nasz Bóg, nasz przyjaciel i odkupiciel. Jedno zadanie jest wam szczególnie powierzone, młodzi. Ocalić ludzką miłość przed tragicznym dryfem, w którym się znalazła. Miłość, która już nie jest darem z siebie, ale tylko posiadaniem drugiego, często z przemocą i tyranią. Na krzyżu Bóg objawił się jako agape, jako miłość, która się ofiaruje. Ale agape nigdy nie jest oddzielona od eros, od miłości poszukiwania, od pragnienia i radości bycia kochanym. Bóg nie tyle robi nam łaskę, że nas kocha, ile raczej On nas pragnie. W całej Biblii objawia się jako zakochany i zazdrosny oblubieniec. Jego miłość ma także wymiar erotyczny, w szlachetnym znaczeniu tego słowa. Tak to objaśniał Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est.
W rzeczywistości eros i agape, pisze Benedykt XVI, miłość wstępująca i miłość zstępująca, nie dają się nigdy całkowicie oddzielić jedna od drugiej. Wiara biblijna nie buduje jakiegoś świata równoległego czy jakiegoś świata sprzecznego z istniejącym pierwotnie ludzkim zjawiskiem miłości, lecz akceptuje całego człowieka, interweniując w jego dążenie do miłości, aby je oczyścić, ukazując mu zarazem jej nowe wymiary. Nie jest to zatem kwestia wyrzeczenia się radości, przyciągania i erosu, ale umiejętności połączenia agape z erosem, z pragnieniem drugiego, ze zdolnością oddania się drugiemu. Pamiętając o tym, co przekazał święty Paweł jako powiedzenie Jezusa, więcej, której nie ma w Ewangelii, więcej jest w radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Jest to zdolność, której nie da się nauczyć w ciągu jednego dnia. Konieczne jest przygotowanie się do całkowitego ofiarowania siebie drugiej osobie w małżeństwie lub Bogu w życiu konsekrowanym. Rozpoczynając, trzeba się przekonywać od ofiarowania własnego czasu, własnego uśmiechu i młodości w rodzinie, w parafii, w wolontariacie. To właśnie tak wielu z was już robi. Jezus na krzyżu nie tylko dał nam na szczęście przykład miłości ofiarnej, posuniętej aż do ostateczności. Wysłużył nam także łaskę, abyśmy mogli ją praktykować, naśladować, choćby w małej części w naszym życiu. Woda i krew wypływające z Jego boku docierają dzisiaj do nas w sakramentach Kościoła, w Słowie, choćby tylko przez patrzenie z wiarą na ukrzyżowanego, to, co uczynimy za chwilę. Ostatnią rzeczą, którą Jan zobaczył proroczo pod krzyżem, byli mężczyźni i kobiety każdego czasu i każdego miejsca, patrzący na Tego, który został przebity i wołający o skruchę i pocieszenie. Z nimi także my łączymy się poprzez ten ogromny orszak, poprzez wieki idący i wołamy z głębi serca. Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie za to, że przez święty Twój krzyż odkupiłeś świat.
Chryste, hai redento il mondo.